Tak jak już Rafał przed chwilą powiedział, podczas wyjazdu młodzieżowego mówiliśmy o tym, z czym się zmagamy. No i tak naprawdę na tych naszych wyjazdach jest kilka pokoleń. Powiedzmy, że ja reprezentuję najstarsze, chociaż jest kilka osób starszych ode mnie. Jest taka młodzież w wieku nastoletnim. Oni dopiero się zmagają, prawda, z pewnymi rzeczami. No i jest to pokolenie między nami, a tymi najmłodszymi. I podczas naszej majówki rozmawialiśmy o tym, z czym się zmagamy i co Bóg mówi na temat tych zmagań. Na pewno wszyscy znamy mit o Syzyfie i rozumiemy tą animację, którą widzimy na ekranie, że czasami w naszym życiu jest tak, że próbujemy coś zrobić, z czymś sobie poradzić, ale mija bardzo wiele czasu, a problem dalej jest poważny. I zanim wyjechaliśmy na majówkę, zapuściłem taką sondę, to znaczy poprosiłem liderów różnych grup, tych młodych, średnich i tych starszych, aby powiedzieli, z czym się zmagają uczestnicy małych grup, co jest dla nich najtrudniejsze, co jest dla nich taką syzyfową pracą. No i odkrycia były bardzo ciekawe. Ale jeszcze ciekawsze jest to, co Boże Słowo mówi na ten temat. Jedna z tych grup to grupa najbardziej obciążona życiowo, czyli młodzi ludzie, którzy już założyli rodzinę, już mają małe dzieci, muszą łączyć te wszystkie rzeczy, pracę, rodzinę, wychowywanie, dbać też o małżeństwo. Jeżeli są częścią naszej wspólnoty, to też sporo życia zabiera służba. I to wszystko połączyć razem i żeby to grało, jest wielkim wyzwaniem i czasami przypomina syzyfową pracę. Dzisiaj rano nie mogłem spać, bo spaliśmy z żoną na zewnątrz w przyczepie kempingowej, a padał śnieg, było blisko 0 stopni, więc wyszedłem na spacer wokół zamku w Podzamczu i pomyślałem, że zadzwonię do jednego z moich przyjaciół, który ma dwójkę małych dzieci i wiem, że zmaga się właśnie z takim trudem. Zadzwoniłem, rozmawialiśmy chyba 20 minut, tak żeby dodać mu trochę otuchy w tym czasie, kiedy trzeba włożyć wielki wysiłek i człowiek się zastanawia, kiedy to się skończy, kiedy będzie łatwiej. Ciekawe jest to, co Biblia mówi na temat zmagań. Wybrałem takie dwa wersety, chociaż na majówce mieliśmy ich więcej, ale nie chcę się powtarzać, więc wybrałem tylko te dwa. Pierwszy z listu do Rzymian brzmi: płaczcie z tymi, którzy płaczą. Do czego nas Słowo Boże zachęca, jeżeli są wśród nas ludzie, którzy doświadczają wielkich obciążeń, ponad jakąś normę? Do czego nas zachęca? Płaczcie z tymi, którzy płaczą. Co to znaczy? Oznacza, że powinniśmy okazać zrozumienie ludziom, którzy są wyjątkowo obciążeni. Jeżeli rozejrzysz się dzisiaj wokół siebie na ludzi, których znasz, na pewno dostrzeżesz tam osoby, które z czymś walczą i to nie jest proste. Czasami to przypomina syzyfową pracę. Co możesz zrobić? Biblia uczy prostej zasady. Płaczcie z tymi, którzy płaczą. Nie mówi wytłumacz to tej osobie, podaj 10 świetnych rad, tylko po pierwsze mówi płacz z tymi, którzy płaczą, czyli pokaż, że rozumiesz, w jakiej jest sytuacji. Dlatego też zadzwoniłem dzisiaj do mojego przyjaciela rano, bo przecież też miałem dwójkę małych dzieci i pamiętam, ile to życie kosztowało, szczególnie jak wszyscy byli chorzy w domu i tak jest teraz u Mateusza właśnie, że wszyscy są chorzy w czwórkę, no wyobrażacie sobie, jak facet w takiej rzeczywistości funkcjonuje. Praktycznie nie funkcjonuje, tak? I zamiast mówić mu jakieś rady, powiedziałem, rozumiem cię, bo też to przechodziłem, ale minie trochę czasu i to wszystko będzie tylko wspomnieniem. Więc może wokół ciebie są dzisiaj osoby, które z czymś się zmagają, na pewno są. Żyjemy w takim wymagającym świecie, nieuporządkowanym, nierytmicznym, gdzie wielu ludzi przeżywa głębokie problemy, nie radzi sobie z nimi, próbuje sobie poradzić, ale nie radzi. I Bóg mówi, że naszym zadaniem jest im pomóc. Jak? Po pierwsze, płaczcie z tymi, którzy płaczą, czyli okazać zrozumienie. Wiem, w jakiej jesteś sytuacji. Też mi jest przykro, że musisz przeżywać to, co przeżywasz. Rozumiem, jak ci jest ciężko. Drugi werset, który wybrałem, też słowa apostoła Pawła, bardzo ciekawe, który mówi: jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe. Dla narodu wybranego najważniejszą rzeczą było wypełnić prawo co do joty. A Paweł mówi: wypełniajcie prawo w tak piękny sposób, biorąc brzemiona innych na własne barki, tak, biorąc ich ciężary. Więc może tak jest, że wokół ciebie są ludzie obciążeni w jakikolwiek sposób. Biblia zachęca: weź część tego ciężaru na swoje barki i pomóż komuś go nieść. I to jest, powiem wam, piękne we wspólnocie chrześcijańskiej, że to jest fundament naszego myślenia. Byliśmy na wyjeździe świątecznym z jedną z małych grup i były tam rodziny z małymi dziećmi. I patrzyłem na to, ile to wszystko kosztuje. Uwagi, trzeba ciągle pilnować, żeby ktoś nie ściągnął czegoś ze stołu, tak? Żeby dziecko nie ściągnęło wrzącej herbaty czy kawy. Człowiek ciągle musi być skupiony, musi się co chwilę myć, bo jest cały ubabrany tym jedzeniem, które dziecko właśnie spożywa i tak dalej, i tak dalej. I kiedy patrzyłem na to, we mnie był taki stuprocentowy spokój, dlatego że sam to kiedyś przechodziłem i wiem, że tak po prostu jest. I we wspólnocie możemy oczekiwać tych dwóch rzeczy. Że jeżeli mamy jakąś trudność, inni ludzie nas rozumieją albo chociaż chcą nas zrozumieć, współczują nam i to jest piękne. Po drugie, możemy liczyć, że nasze ciężary, nasz ciężar, który jest ponad nasze siły w jakimś stopniu, zostaje podzielony na więcej ramion. Pamiętam kiedyś jedna z dziewczyn z grupy młodzieżowej mieszkała sama i remontowała swój pokój, miała taki mały pokój gdzieś. I chyba zamarzyła sobie, że będzie pomalowany na czerwono, z tego co pamiętam. I kiedy tam, ja mówię z moją małą grupą, chodźcie, pomożemy, bo dziewczyna nie ma tutaj w Bielsku nikogo, na kogo mogłaby liczyć, pójdźmy jej ten pokój pomalować. No i kiedy weszliśmy do tego pokoju, tam była moja drabina, wyglądała tak, jakby ktoś jakieś zwierzę zabił na tej drabinie, ta czerwona farba tak spływała, wiecie, po całej drabinie na podłogę. Ale od tego właśnie jest wspólnota, że kiedy widzimy, że ktoś ma ciężar ponad swoje siły, to dostrzegamy i reagujemy. No i pomalowaliśmy na czerwono ten pokój. Więc są wśród nas obciążeni bardziej niż my. Są wśród nas obciążeni ponad normę. I co ciekawe, Bóg nie kieruje pierwsze do nich jakichś słów, tylko do nas. Płaczcie z tymi, którzy płaczą, albo weźcie część ciężaru na siebie. Więc jeżeli jesteś osobą, która nie jest obciążona, ale widzisz tych, którzy są obciążeni, możesz to zrobić. A jeżeli jesteś osobą obciążoną ponad miarę, możesz liczyć na innych, że cię wesprą. To był pierwszy temat, który poruszaliśmy na majówce. Pierwszy przykład takiej syzyfowej pracy. Kolejny to pytanie środkowego pokolenia, które jest na studiach albo już powoli kończy te studia. I w ich głowie powstaje takie pytanie, kim mają być w życiu. Czyli jaki zawód obrać, jaki kierunek, czym się zajmować. I to nie zawsze tak jest, że jak już studiujesz coś, to wiesz, że to będziesz robił. I wielu z naszej młodzieży ma ten dylemat. Dzisiaj praca wiąże się z tym, że trzeba być mobilnym, tak? Trzeba się przenieść do innego miasta, trzeba porzucić pewne zasady, które się miało, czy wartości. Jest to trudna decyzja. I młodzi są obciążeni tym. Pytają, co mam robić, kim mam być, jak rozegrać najbliższą dekadę mojego życia. I szukaliśmy w Bożym Słowie odpowiedzi na ten dylemat. I ciekawe słowa trafiliśmy w Psalmie 23, werset 1. Pan jest pasterzem moim, nie brak mi niczego. Odkryliśmy, że zanim człowiek dostanie od Boga odpowiedź na to, kim ma być, jak rozegrać swoje życie, a może z kim dzielić to życie, to są bardzo ważne pytania w pewnym wieku. Zanim człowiek dostanie odpowiedź na to pytanie, potrzebuje nauczyć się pewnej rzeczy. Potrzebuje nauczyć się tego, że Bóg jest naszym pasterzem, a my jesteśmy owcami. Owca nie zawsze wie, dokąd zmierza stado. Pasterz wie. Owca wierzy, że trafi na zielone pastwisko, ale tak naprawdę nie wie, czy iść w prawo, czy w lewo. Nie wie też, jak długo to potrwa. Jeden z moich przyjaciół teraz na wyjeździe skałkowym powiedział do mnie: Dawid, rok temu o to samo pytałem Boga i ciebie też, co mam robić w życiu, czy mam iść w stronę muzyki, w czym się kształciłem 20 ostatnich lat, czy mam iść w stronę jakiegoś biznesu, w którym też jakoś się odnajduję, co mam zrobić. To samo pytanie zadawałem ci rok temu, to samo zadaję dzisiaj. Tak, owca nie zawsze wie, gdzie jest to zielone pastwisko i też nie wie, jak długo trzeba tam iść. Takie podejście wymaga pokory, ale jest skuteczne, kiedy ufamy Bogu i kiedy możemy wreszcie powiedzieć, że Bóg jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. I myślę, że Bóg oczekuje od nas takiej postawy serca, zanim dojdziemy do tych odpowiedzi. I wiele historii z naszej młodzieży, też moich osobistych, właśnie na tym polega, że zanim Bóg doprowadził mnie do miejsca w życiu, z którego jestem bardzo zadowolony, tak jest dzisiaj, przez wiele lat odpowiedź nie była zbyt jasna, ale człowiek mówił, przecież Bóg jest moim pasterzem i doprowadzi mnie do docelowego miejsca. Więc czasami oczekiwanie na Bożą odpowiedź jest jak syzyfowa praca, to znaczy wydaje się nie mieć końca, wydaje się, że Bóg milczy, ale przez to, że milczy, chce nas nauczyć, kim jesteśmy, byśmy Mu zaufali jako pasterzowi. No i w końcu najmłodsze pokolenie, czyli takie nastoletnie, zastanawialiśmy się, z czym ono się zmaga i mogę powiedzieć, że ono ma największe zmaganie. Dlaczego? Dlatego, że te starsze pokolenia, 20 kilka lat, 30 kilka lat, one są już świadome tego, że życie bez Boga to życie zepsute, tak, stracone, nic nie warte. I to są ludzie, którzy przez ostatnie 10 lat wybierali właściwie między światem a Bogiem. A młode pokolenie, które ma naście lat, teraz to wszystko się rozgrywa. Z jednej strony jest Bóg, jest wspólnota, jest wzór, który niesiemy, jest nauczanie, które słyszymy. Z jednej strony jest to wszystko na jakimś tam poziomie, ale z drugiej strony jest świat. I jutro, jak pójdą do szkoły, niewiele z tych wartości, o których mówiliśmy przez majówkę, będzie tam się pojawiało, prawda? Będzie zupełnie inny wzór, zupełnie inne wartości, zupełnie inna presja, by imponować innym rzeczami, które Bogu się nie podobają. I to najmłodsze pokolenie, które było na naszym wyjeździe, to ma największe zmaganie, bo jak to połączyć? Miłość do Boga, wartości, które słyszymy tutaj w naszej wspólnocie, z tym, co mówi świat. Jak się w tym odnaleźć? I odpowiedź, którą usłyszeliśmy wczoraj, była dosyć taka twarda. Był to fragment z listu Jakuba, 4 rozdział, w którym Jakub mówi: cudzołożnicy, czyż nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Z natury jestem człowiekiem, który lubi łagodnie przedstawiać prawdę, ale są takie momenty, w których prawdę trzeba podać w ostry sposób, dlatego też Jakub posunął się aż do takich słów, nazywając niektórych z adresatów swojego listu cudzołożnikami. W tamtych czasach w kulturze hebrajskiej cudzołóstwo było potwornym grzechem, który był karany śmiercią. Jakub, używając tego słowa, chciał wstrząsnąć adresatami listu, chciał im powiedzieć, łączenie Boga i świata, wybieranie raz tak, jest jak zdrada, jest jak cudzołóstwo. Więc młodzi się zmagają z tym, jak to połączyć. Biblia mówi, że się nie da połączyć, że trzeba wybrać jedną drogę i za nią pójść. Biblia uczy, że nie da się dwom panom służyć naraz, bo albo się jednego nienawidzi, a drugiego miłuje. Nie da się dwóch panów kochać naraz. I ta prawda, mam nadzieję, dotarła do najmłodszego pokolenia, chociaż jest twarda, w pewnym sensie ratuje życie. Były wśród nas osoby, mieliśmy wczoraj wieczór wdzięczności, na którym mówiliśmy o różnych swoich doświadczeniach, zmaganiach. I były głosy tych, którzy wybrali świat jakiś czas temu, a dzisiaj wrócili do nas na tą ścieżkę. To były 4 czy 5 osób i dla nas to było bardzo radosne, że wszystkie te osoby zabrały głos i powiedziały, że straciły jakiś czas poza wspólnotą, nie poznając Boga, inwestując w to, do czego świat zachęca. Więc to są te 3 zmagania, 3 pokolenia, o których mówiliśmy, no ale nasza wspólnota składa się też z innych pokoleń i chciałbym dzisiaj w tej drugiej części wykładu powiedzieć coś do wszystkich z nas. I wymyśliłem takie pytanie. Jak myślicie, czy mamy dość sił i środków, by nasze życie właściwie rozegrać? I nieważne, ile nam tego życia zostało, w jakiej jesteśmy sytuacji, czy mamy naście lat, 20, 30 czy 60. Jak myślicie, czy mamy dość sił i środków, by to życie, które nam pozostało, rozegrać we właściwy sposób? Bo nie jest to rzecz łatwa, połączyć to wszystko, tak jak mówiłem, życie dla Boga, pracę, służbę, rodzinę. Czy da się to wszystko ułożyć tak, żeby było dobrze? Istnieje przecież taka teoria, która mówi, że jak zainwestujesz wszystko w jedną dziedzinę życia, na pewno odniesiesz tam sukces. Na przykład zaangażuję 100% swojego czasu, swojego potencjału, umysłu w pracę. Czy przyniesie to oczekiwane rezultaty? No bardzo prawdopodobne. Jeżeli dzisiaj zainwestowałbyś, czy zainwestowała cały swój czas i potencjał, swoje siły w swoją rodzinę, wychowanie dzieci, to czy przyniosłoby to wspaniały rezultat? No bardzo prawdopodobne. Jeżeli w służbę zainwestowalibyśmy więcej niż te kilkanaście godzin w tygodniu, o wiele więcej czasu i sił, czy to przyniosłoby jakieś rezultaty? Prawdopodobnie tak, bardzo prawdopodobne. Ale dobrze wiemy, że nie o to Bogu chodzi, żeby jedną dziedzinę doinwestować, a pozostałe zaniedbać. Więc powstaje pytanie, czy to się da zrobić na dobrym poziomie wszystko naraz? I niektórzy z nas potrzebują szybko odpowiedzi na to pytanie, dlatego że łączą te wszystkie dziedziny. I w każdej z tych dziedzin dają 10 do 15%. Czy mają prawo spodziewać się, że będzie bardzo dobrze? Jeżeli musisz poświęcić dużo czasu na pracę, masz może 2-3 spotkania małej grupy w tygodniu, niewiele czasu zostaje na rodzinę, na wychowywanie. Czy masz prawo spodziewać się, że ta dziedzina nie zostanie zaniedbana? Przede wszystkim moje pokolenie zadaje sobie to pytanie, ale myślę, że odpowiedź będzie przydatna dla każdego z nas. Czy to jest możliwe? Popatrzmy na fragment, z którym to będzie nasz tekst źródłowy. Drugi list Piotra, 1 rozdział. I czytamy tam w wersecie 3. Tak samo boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności. Apostoł Piotr nauczał, że Bóg udziela nam wszystkiego, co się odnosi do życia. I mówił, że boska jego wszechmoc, chodzi tutaj o boską wszechmoc Chrystusa, jeżeli popatrzymy na, jak to gramatycznie zdanie jest zbudowane. Co nam to mówi? Że ludzkie siły są za małe, żeby to wszystko w życiu ogarnąć i żeby z tego wyszło coś dobrego. To jest zgodne z naszym ludzkim doświadczeniem. Jak nie zainwestujesz naprawdę dzisiaj wiele w jakąś dziedzinę, to nie będzie w niej sukcesu. Ale Biblia mówi, że Bóg udziela nam wszystkiego, co się odnosi do życia i do pobożności. Do każdej z dziedzin dajemy 10, 15, 20%, a wychodzi z tego tak, jakbyśmy dawali wszędzie 100. I to nie pochodzi od nas, bo nasze możliwości są bardzo ograniczone, ale pochodzi to z mocy Boga. Więc da się tak zrobić, że w tych dziedzinach, o których mówię, praca, szkoła, służba, rodzina i wszystkie inne, da się zrobić tak, że odnosimy zwycięstwo. Co ciekawe, apostoł Piotr łączy tutaj dwa słowa. Wszystkiego, co się odnosi do życia, czyli takie sprawy przyziemne, o których mówimy do tej pory, ale też do życia i pobożności. Czyli Piotr powiedział, że Bóg nam dał wszystko, żebyśmy ogarnęli to swoje życie, nieważne jak jest skomplikowane i ile mamy czasu na poszczególne dziedziny, a co więcej, jesteśmy w tym samym czasie zdolni, dzięki tej wszechmocy Chrystusa, do bliskiej relacji z Bogiem. Wielu chrześcijan dzisiaj przeżywa taki dylemat, że taki problem. Jest codzienne życie, ale relacja z Bogiem, czy nasza wiara, nie jest przepleciona z tym codziennym życiem. Czyli temat Boga poruszamy na przykład tutaj na niedzielnych spotkaniach, na małej grupie, czasami w innych okolicznościach w tygodniu, ale kiedy idziemy do pracy, do szkoły, temat Boga znika z naszego życia. I na przykład człowiek będąc w pracy w żaden sposób nie jest świadectwem tego, że Bóg jest dla niego ważny. Bo on tak jakby w niedzielę sobie o nim w pewnym sensie przypomniał. I to jest doświadczenie wielu chrześcijan i też takie poczucie winy, że to nie tak powinno być. No bo to prawda, nie tak powinno być. Albo to, że moi koledzy w szkole w ogóle nic nie wiedzą na temat tego, kim dla mnie jest Bóg. I to jest doświadczenie wielu ludzi, także nawróconych. I apostoł Piotr mówi, boska wszechmoc udziela nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności. To znaczy, dzięki mocy Boga możemy sprawić, że te rzeczy będą się ze sobą przeplatały. Więc powiedzmy, że dzisiaj jesteś zachęcony czy zachęcona do tego, żeby spróbować dać z siebie wszystko, połączyć te wszystkie dziedziny i do tego, żeby ta wiara też była widoczna. Nieważne, czy to jest praca, szkoła, wychowanie dzieci, żeby to wszystko grało razem. Są pewne zasady i pewne prawdy, które pomogą właśnie taką drogą pójść. Popatrzmy na fragment 1 Koryntian 10:13 na chwilę, jakbyśmy mogli przeskoczyć. Taki fragment. Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. Obietnica jest tym, co pomaga nam właściwie rozegrać nasze życie. I kiedy nam się wydaje, że mamy nadmiar obowiązków, nadmiar tych wszystkich rzeczy, że tego nie da się połączyć, apostoł Piotr zachęca, żebyśmy złapali się jakiejś obietnicy. I to jest jedna z takich obietnic, w której mamy powiedziane, że pokusa, która nas dotyka, nie jest zbyt duża dla nas. Wielu ludzi mówi dzisiaj, próba, która na mnie przyszła, jest zbyt duża. Nie jestem w stanie pokonać przeszkody trudności, która jest przede mną. Aby połączyć to wszystko, potrzebujemy złapać się obietnicy. Oto jedna z nich. To Bóg czuwa, żeby próby, które są w naszym życiu, nie były zbyt duże. I to człowiekowi może się wydawać, że przeszkoda, która jest przed nim, jest nie do pokonania. Inni to tak mogą nazywać. Człowiek może sobie to wmawiać, ale Bóg mówi, wierny jest Bóg, nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść. Jeżeli chcemy nasze życie poukładać według tego wzorca, o którym mówimy, potrzebujemy złapać się Bożych obietnic, bo one są ponad takim ludzkim doświadczeniem. Patrzymy wokoło dzisiaj na świat. Ludziom się nie udaje. Udaje im się jedna rzecz. Na przykład w swojej pracy są doskonali. Ale kiedy popatrzymy na ich rodzinę, czy ich życie osobiste nawet, to tam jest jakaś ruina. No i tak jest. Ludziom się nie udaje. Jedna rzecz się uda, więc ją wyeksponują. Ale co z całą resztą? Czy to się da połączyć? Czy da się mieć odnieść zwycięstwo we wszystkich dziedzinach mojego życia? Tak, ale żeby to zrobić, potrzebujemy złapać się obietnic, czyli też Bożego sposobu myślenia. Więc zobaczmy, do czego nas apostoł Piotr zachęca. Wróćmy do naszego fragmentu i gdybyśmy mogli go wyświetlić w całości. Werset 4. Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiej natury, gdy już wyrwaliście się z zepsucia wywołanego rządzą na świecie. Pojawia się temat obietnicy. Zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice. Jeżeli chcesz w tym życiu zajść dalej niż to, że jedna dziedzina życia jest ułożona, potrzebujesz poznać, odkryć i uwierzyć w drogocenne i największe obietnice, które pochodzą od Boga. Co nas ma wyciągnąć z takiego marazmu i z tego ludzkiego doświadczenia, że jedno nam się udaje, pozostałe sprawy leżą? Bóg daje nam jedno z narzędzi, na przykład swoje obietnice. W wersecie 4 czytamy także, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiej natury. Kiedy przychodzi próba i jest trudno połączyć te wszystkie rzeczy, wydaje nam się, że trudno, prawie nie da się tego połączyć. Musimy też rozumieć, oprócz tego, że bierzemy obietnicę, potrzebujemy rozumieć, że ta sytuacja nas rozwija. Czyli tak naprawdę im trudniej, tym lepiej. Jeden z moich kolegów z młodzieży właśnie teraz przeżywa taką trudność, ma niewiele czasu, żeby napisać swoją pracę magisterską. Do tego zastanawia się, kim w życiu być, jaki zawód obrać. I widzę, że osiągnął pewną granicę. Dzisiaj rano go zobaczyłem jeszcze w Podzamczu i był blady jak ściana i może nawet bliski płaczu. Zrozumiałem, że dotyka pewnej granicy. Ale Biblia mówi, że im trudniej, tym lepiej dla nas, abyśmy się stali uczestnikami boskiej natury, abyśmy mogli doświadczyć działania Boga. Owszem, chcielibyśmy lekcji łatwych, żeby wszystko ułożyło się po naszej myśli i to szybciutko, ale Bóg wybiera zupełnie inną drogę, drogę o wiele trudniejszą. Kiedy przyglądam się na przykład w Biblii życiu króla Dawida, no wspaniały człowiek, wiemy o tym, sam Bóg powiedział o nim, że no był jakimś jego w pewnym sensie ulubieńcem. Kiedy patrzył na serce Dawida, powiedział, o czegoś takiego chcę. Ale jak patrzymy na życie Dawida, to nie było tak, że to takie spokojne, wieloletnie, taka egzystencja w radości i w jakichś dobrach. To była taka sinusoida, napięcie, ogromne napięcie, jakiś czas rozwiązanie, wiele strachu, wiele pytań bez odpowiedzi, Wiele razy się ukrywał, wiele razy jego wróg był o wiele silniejszy. Ciągle napięcie i rozwiązanie, napięcie, rozwiązanie i tak prawie całe życie. Często jako chrześcijanie błędnie zakładamy, że Bóg chce dla nas takiego, takiej linii gładkiej, tak, że to będzie całe nasze życie, ale doświadczenie bohaterów biblijnych, ale także nas jest zupełnie inne. Że to nie jest właściwy model życia, który Bóg promuje. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, w którymś wykładzie Grzegorza było ostatnio. Ktoś go zapytał, jak często nie wiesz, co zrobić? Jak często odczuwasz taki dyskomfort, że nie wiesz, co cię czeka i co będzie? I on odpowiedział, codziennie. I to otwiera nam oczy na to, jak życie powinno wyglądać. Spodziewamy się, że będzie takie jak na emeryturze trochę, tak, że już wszystko jest poukładane i można mieć jakiś spokój, a jednak Bóg, aby nas rozwijać, stwarza ciągle różne okoliczności i sytuacje, w których dochodzimy do swoich granic, tak jak mój kolega, którego dzisiaj rano widziałem. Więc taka sinusoida i nie ma w tym nic złego. W ten sposób stajemy się podobni do Boga, dopiero w chwili próby. I dobrze wiemy o tym, że gdyby nie duża próba, to wcale nie idziemy do przodu. W wersecie 4 jest jeszcze bardzo ważna rzecz. Gdy już wyrwaliście się z zepsucia wywołanego rządzą na świecie. To słowo wyrwaliście dosłownie oznacza uciekliście przed tym zepsuciem. Apostoł Piotr zakłada, że człowiek, który oczekuje działania Boga i na przykład chciałby poukładać swoje życie według tego, co Bóg mówi, chciałby Boga doświadczyć, że uciekł od zgnilizny zepsucia tego świata. Ale jeżeli człowiek został wyrwany, czyli został uwolniony z tego zepsucia, a potem na własną odpowiedzialność wraca w to zepsucie, na nowo po nie sięga, to Boże obietnice nie zadziałają, nie ma szans. Uczyliśmy się o tym na małej grupie teraz w Podzamczu, że Bóg takim osobom wręcz się sprzeciwi, że okaże swój gniew. Jeżeli człowiek wraca do zgnilizny tego świata. I może dla niektórych z nas to jest istotną prawdą. Chcemy, żeby nasze życie jakoś wyglądało. Chcielibyśmy wreszcie poukładać te dziedziny, rodzinę, pracę, to wszystko. Ale jeżeli wracamy do zepsucia tego świata, to Boże obietnice nie zadziałają. I Bóg wstrzyma swoje działanie, wstrzyma swoją pomoc, wstrzyma swoje współczucie, żeby człowiek się ocknął. Dalsze wersety mówią o tym, czego nam brakuje, żeby życie, które chcemy prowadzić, było takie pełne satysfakcji. Nawet kiedy wyobrażę sobie, że te dziedziny już są ułożone, tak? Praca, rodzina, jakiś rozwój osobisty, służba, to wszystko. Że już jest to poukładane według tego, co Bóg mówi, że jest dobre czy złe. Jeżeli wyobrażę sobie takie życie, to jeszcze czegoś w nim brakuje. I o tym Piotr mówi w dalszych wersetach, które są niezwykłe. Były dla mnie takie bardzo odkrywcze. Przeczytajmy 5 werset. Dlatego też właśnie wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość. Niezwykłe jest to, że apostoł Piotr rysuje tutaj taki portret człowieka, który wierzy i który poukładał wszystko według tego, co Bóg mówi. Ale ciekawe jest to, że Piotr mówi, to jest za mało. Czasami nam się wydaje, że to już jest to, o co w życiu chodzi, że wyrzekliśmy się tego starego życia, porzuciliśmy te grzechy, w których żyliśmy, nawróciliśmy się, poukładaliśmy wszystko tak, jak trzeba, meta. Piotr mówi, to jest dopiero pierwszy etap tej drogi, to jest początek. I jeżeli zostaniesz na tym etapie, że wszystko poukładałeś, rozwiązałeś swój konflikt z Bogiem, to jest mało. Teraz potrzebujesz zaangażować swoje siły, cały swój potencjał w pewne rzeczy i do wiary dodać pewne rzeczy. Musimy tu uważać na to sformułowanie do wiary dodać inne rzeczy, dlatego że wielu ludzi dzisiaj myśli, że zbawienie zależy od tego, czy człowiek wierzy i od kilku tam jeszcze innych rzeczy. Nie o tym tutaj mówimy, tu chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi o to, czego Bóg od nas oczekuje, żeby nasze życie było pełne. To nie wystarczy to, że się nawróciliśmy, wyznaliśmy swoje grzechy i wszystko poukładaliśmy. To jest szkoła podstawowa, ale jest dalszy rozwój. Na czym on polega? Wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary waszej cnotę. Oczywiście to słowo, myślę, rozumiemy, co to znaczy. Do wiary dodać cnotę, czyli takie coś świętego ponad to, co jest normą. Ale kiedy przyjrzymy się temu słowu, które zostało tu użyte, okazuje się, że ono ma troszkę szersze znaczenie. Oznacza ono zdolność do zrobienia rzeczy, które są wiele ponad normę. Czyli używano tych słów na przykład, żeby opisać bohaterskie czyny pewnych ludzi. Wielkie rzeczy, wielkie czyny. I to jest ciekawe, że Piotr naucza, takie zwykłe życie chrześcijańskie to jest początek, ale najlepiej by było, gdybyś wkładając całą gorliwość stał się w jakimś sensie bohaterem. Czyli zrobił coś większego. Bo jeżeli boska jego wszechmoc udziela nam wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, to mamy wielkie możliwości zrobić wspaniałe rzeczy. Ale pytanie, czy tak myślimy, tak jak Bóg? Cnota, zrobienie czegoś wyjątkowego w oczach Boga w tym świecie. Wielu z nas zasłoni się tutaj pokorą i powie, nie, ja jestem zwykłym człowiekiem, żyję tak, jak Bogu się podoba, nie chcę nic więcej od życia, od ludzi, od tego świata, po prostu poukładałem tak, jak Bóg przykazał i jest dobrze. A Piotr mu na to odpowie, dodaj coś do wiary jeszcze, to jest za mało, że zrobiłeś, poukładałeś, zrób coś wielkiego. Skoro masz moc od Boga i te możliwości, czemu nie zrobisz czegoś, co przypomina czyny bohaterów? Pytanie, czy tak myślę o sobie? Niektórzy zasłonią się taką skromnością, ja się do niczego nie nadaję. Tak? Jestem zwykłym człowiekiem, co ja mogę zrobić w tym świecie? I ktoś ma rację, bo sam z siebie niewiele może zrobić. Ale Bóg przez niego może naprawdę zrobić wielkie rzeczy. Kiedy Bóg powoływał Mojżesza, Mojżesz od wielu lat zajmował się czym? Pasaniem owiec. I kiedy Bóg mu powiedział, pójdziesz do Faraona i powiesz mu, wypuść mój lud, Mojżesz powiedział, mam pewien problem, zapomniałem, jak się mówi, bo całe dnie spędzam z owcami. Ja się, Boże, nie nadaję. No i nie nadawał się, zapomniał, jak się mówi, ale poszedł do Faraona i wyprowadził naród wybrany z ziemi egipskiej. Może dzisiaj jesteś podobny do tego Mojżesza, co ja mogę, jestem słaby, to prawda, a może Bóg chce zrobić coś przez twoje życie, coś wyjątkowego. Człowiek, który zatrzymuje się na tym, że poukładał swoje życie według tego, co Bóg mówi, to człowiek, który zatrzymał się na drodze, do której Bóg go wzywa, że ma iść dalej. Więc to jest pierwsza rzecz, którą Piotr mówi, że mamy zrobić. Do wiary dodajcie cnotę. Do cnoty poznanie. Co możemy dodać? Co możemy zrobić więcej ponad normę? Poznanie odnosi się tutaj do poznania oczywiście Boga, przede wszystkim przez Jego Słowo, ale ponad jakąś normę. Można powiedzieć, poznanie, które pozwala zrozumieć istotę tego, co Bóg mówi. Bo możesz znać całą Biblię na pamięć, możesz słuchać codziennie jakiegoś wykładu, ale swoim umysłem nie pojmować istoty tego, co Bóg mówi. I człowiek powie, ale ja słucham raz w tygodniu wykładu, jestem na małej grupie, czytam w czasie skupienia sobie Biblię. Piotr go pyta, dobrze, ale czy rozumiesz istotę tych słów? Czy twoje poznanie Boga wzrasta? Czy jest przeżyciem, czy jest teorią, taką formalnością, jakbyś czytał jakieś wiadomości? I wielu chrześcijan, zatrzymawszy się na takim teoretycznym poznaniu Boga, odhaczywszy, że robię to czy tamto, mówi, jestem w porządku wobec Boga. Piotr mówi, dodaj do wiary, dodaj cnotę, do cnoty poznanie, głębsze poznanie Boga, Jego sposobu myślenia. W naszej wspólnocie mamy takie studium zatytułowane Szkoła Tyranosa, i ono często uczy istoty pewnych spraw. Jest poznaniem pewnych prawd ponad to, co jest normą. I niektórzy mówią, jak to nie jest zapisane w Bożym Słowie, to są jakieś inne rzeczy. Nie, to jest właśnie dążenie do istoty, do zrozumienia tego, jak Bóg myśli, jak On patrzy na ten świat. Bo nie wystarczy znać na pamięć Boże Słowo, żeby Boga rozumieć. Ciekawe, że w tym słowie, które tu Piotr używa, poznanie, zawiera się też pewien element, mianowicie zastosowanie. Poznanie, to słowo było używane na przykład do opisania najintymniejszych relacji między mężem i żoną, poznanie się. Takie totalne. Połączone z czynem, a nie tylko z pewną teorią. Wielu ludzi powie, a znam Boże Słowo, znam jakieś zasady. Ale Piotr mówi, dobrze, jeżeli mówisz, że znasz, to pokaż mi to w swoim życiu. Jeżeli tego nie ma w życiu, to tak jakbyś tego nie znał. Jeżeli tak nie żyjesz, to znaczy, że tak nie myślisz. To znaczy tylko, że coś słyszałeś i formalnie powiedziałeś, zgadzam się. No i wielu zatrzymuje się na tym poziomie, że znają prawdę, z tym, że jak szukają w swoim życiu tej prawdy, to jej akurat nie widać, bo coś przeszkadza. Więc znać prawdę to za mało, pokazać życiem prawdę, to jest coś, co przynosi też satysfakcję. Może te słowa brzmiały w jakiś sposób ostro, ale tak naprawdę opisują życie człowieka wierzącego, które jest bardzo szczęśliwe. Bo wyobraźmy sobie chrześcijanina, który do wiary dodał cnotę i robi rzeczy wielkie. Jak on się czuje? Jest spełniony, bo Bóg czegoś od niego oczekuje i on to robi. Wyobraźmy sobie chrześcijanina, który poznał Boga nie tylko w teorii, nie tylko na wykładzie, na studium, ale on to przeżywa, te prawdy i stosuje w swoim życiu. Jak on się czuje? To jest bardzo szczęśliwe życie, bo jest integralne to, co mówi, to, co deklaruje, z tym, co robi codziennie. Do poznania powściągliwość, bardzo ciekawe słowo tutaj użyte. W Grece było używane, żeby opisać atletów, którzy, aby osiągnąć pewien cel, potrafili wyrzec się wielu rzeczy. Potrafili odmówić sobie wielu rzeczy. Ciekawe zastosowanie, odmówić sobie czegoś. To słowo było używane, żeby opisać taką samodyscyplinę sportowca. Samodyscyplinę, która pozwalała kontrolować swoje ciało. Często to ciało kontroluje człowieka, na przykład jego seksualne pożądliwości. W pewnym sensie przejmują kontrolę nad tym, o czym człowiek myśli, w którą stronę idzie. Grzech obżarstwa. też to jest kontrola. Ciało żąda, pożąda, sięga. I znowu to ciało kontroluje życie człowieka. Piotr mówi, do wiary dodajcie powściągliwość. Bo jeżeli Bóg nas wyposażył do całego naszego życia i do pobożności, to też do tego, że potrafimy sobie odmówić. Że to nie ciało dyktuje nam, co mamy robić, ale my jemu dyktujemy, co ma robić. W Biblii pojawia się ten temat wielokrotnie, że ludzie, którzy nie potrafią kontrolować, jest to w jakimś sensie problem duchowy, głęboki problem. Cierpliwość. Do powściągliwości cierpliwość. Przede wszystkim taka wytrwałość w czynieniu pewnych rzeczy, które są dobre. Bóg wymaga od nas różnych rzeczy i czasami zadanie polega na tym, żeby trwać w czymś, znieść coś przez długi czas. Mamy wiele takich prób, szczególnie przy wychowaniu dzieci, kiedy od naszego bycia konsekwentnym tak wiele zależy, obojga rodziców. I Piotr zachęca do wiary, dołóż cierpliwość. Czekanie tygodniami, miesiącami, latami na pewne efekty. Do cierpliwości pobożność. Pobożność jest czymś, co rozgrywa się między nami a Bogiem, ale jest też widoczne na zewnątrz. I wielu ludzi zasłania się takim stwierdzeniem, że w sercu między nimi a Bogiem jest wszystko dobrze i opierając się na łasce Boga, wszystko jest w porządku. A to, że inni widzą zupełnie coś innego, czyli że ludzie są złym świadectwem dla innych, to tym się nie przejmują. Więc w razie czego Piotr mówi, to dołóż jeszcze tą pobożność. Bo człowiek powie, taka pobożność zewnętrzna, że ja się tam coś robię na pokaz, to się Bogu nie podoba. Oczywiście, że nie. Ale jeszcze bardziej mu się nie podoba, kiedy ludzie po naszym życiu widzą złe rzeczy. A my się zasłaniamy tym, że nie możemy być sztuczni wobec nich. Do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość. Jak uczynić życie wspaniałym? Do wiary dodać pewne elementy. No i te są bardzo ciekawe. Przyjaźń braterska i miłość, które w oryginale są razem, te słowa są połączone. Wyjątkowe serce dla innych ludzi. Ponad to, co jest normą. W naszej wspólnocie są normy. Uczymy się być we wspólnocie, to znaczy umieć przeprosić. Być we wspólnocie, to znaczy umieć komuś wybaczyć. Być we wspólnocie, znaczy przygarniać, tak jak Jezus przygarniał. Ale miłość braterska to jest wszystko to, co jest ponad to. Czasami na przykład na Skałkach stałem w kolejce do kawiarenki po kawę i za mną stał ktoś z moich kolegów i wrzucałem te 2 złote czy 4 za tych z tyłu. I oni z tym portfelem nade mną, muszę ci oddać. Ja mówię, no przecież to w rodzinie wszystko zostaje, tak? I to też jest normą, że stawiamy innym kawę, tak się umówmy, ale możemy na różne sposoby okazać miłość braterską. I ludzie się dziwią, którzy patrzą, którzy są z zewnątrz, ze świata, że ktoś traktuje tak innych i to bezinteresownie. Nie dlatego, że wymienia się za coś, ale po prostu, że to płynie z jego serca. Wyjątkowa postawa względem innych. Chrześcijanin, który tego nie dodał do swojego życia, jak widzimy jego życie, jest smutny, tak? Jeżeli nie potrafi ponad normę kochać innych ludzi i im tego okazywać. Zaprosić do siebie, ugościć, nakarmić. No właśnie, tak wygląda życie, wspaniałe życie, które Bóg dla nas zaplanował. A Piotr, żeby ta prawda została w głowach adresatów, powiedział, i tymi słowami zakończymy: gdy bowiem będziecie je mieli, to w obfitości, nie uczynią was one bezczynnymi ani bezowocnymi przy poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Komu bowiem ich brak, jest ślepym, krótkowidzem i zapomniał o oczyszczeniu z dawnych swoich grzechów. Bardzo ciekawa perspektywa. Jeżeli masz te wszystkie rzeczy, dodałeś cnotę, poznanie, powściągliwość, cierpliwość, pobożność, przyjaźń braterską, miłość. Jeżeli to wszystko jest w twoim życiu i to w obfitości, to nie czyni cię to bezowocnym i bezużytecznym. Dla chrześcijanina najgorsze jest być jak drzewo, które nie przyniosło żadnego owocu. Czyli nie widać po nim tak naprawdę, że wierzy. I ludzie, którzy są wokół niego, na przykład jego rodzina, spodziewają się, skoro on ufa Chrystusowi, to ja będę widział i kosztował pewnych owoców tego. Na przykład tej miłości braterskiej, ale tego nie widać. Nie ma nic gorszego w życiu chrześcijanina, niż być jak bezowocne drzewo. Albo bycie bezużytecznym. Ale nie jest to kwestia Bożego wyboru, że jednych przeznaczył do tego, żeby przynosili owoc, a innych, żeby nie przynosili. Jest to kwestia naszych wyborów, bo Piotr mówi: gdy bowiem będziecie je mieli, to w obfitości, nie uczynią one was bezczynnymi ani bezowocnymi. To, czy nasze życie jest wspaniałe, zależy też od nas. Na ile skorzystamy z wszechmocy Chrystusa, która nam udziela wszystkiego do życia i do pobożności. Komu bowiem ich brak, jest ślepym, krótkowidzem, zapomniał o oczyszczeniu z dawnych swych grzechów. Co będzie, jeżeli nie dodamy tych rzeczy? Co się dzieje z życiem chrześcijanina? Jest ślepy. Nie widzi duchowego świata. Nie rozstrzyga spraw poprzez Boży sposób myślenia. Na wszystko patrzy po ludzku, jak człowiek, który nie zna Boga. I jak taki chrześcijanin się czuje, jeżeli żyje jak niewierzący? Zapomniał o oczyszczeniu z dawnych swych grzechów. Tak, było coś na temat wolności, na temat wspaniałego życia, bycia jakimś bohaterem. Coś tam kiedyś było, ale ja już nie pamiętam. Bo marnuję swoje życie, swój czas tutaj na ziemi. Bo się łudziłem, że wystarczy po prostu uwierzyć, wszystko poukładać. Nie, Piotr mówi: chcesz, żeby życie było wspaniałe, dodaj do wiary cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską i miłość. Jeżeli to zrobimy, będziemy jak drzewo, które przynosi wspaniały owoc. I tego wam życzę i sobie także, żeby tak nasze życie właśnie wyglądało. Było jak drzewo, które przynosi wspaniały owoc, co jest dla nas szczęściem, a także dla ludzi wokół nas. Dziękuję.